Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z Gorzowskim Sportem. Kilka oczywiście jak zawsze tematów w ostatniej prostej. Zajrzymy do mistrzowskich, przepraszam, imprez z udziałem naszych zawodników. Będzie dzisiaj także o biegu Trzech Jezior. Trochę później porozmawiamy sobie o nim po wiadomościach, a także o futbolu amerykańskim. Najpierw jednak taki przegląd ustny. W Togliatti w Rosji był dwudniowy turniej Speedway of Nations, czyli tak zwany nieoficjalny, właściwie trudno powiedzieć, ciekawy felieton gorzowskiego dziennikarza Roberta Borowego na stronie przeglądu sportowego na ten temat. W każdym razie Speedway of Nations teoretycznie coś na kształt mistrzostw świata par, ale tak też nie do końca. Polacy z Bartoszem Zmarzlikiem w składzie przez dwa dni zgromadzili najwięcej, bo 47 punktów, a z lwią część tego dorobku urobił Bartosz Zmarzlik, bo to było 17 punktów w pierwszy dzień, 18 w drugi dzień, no więc tutaj Maciej Janowski słabszy występ, później ten nieszczęśliwy upadek, zresztą po starciu z Filipem Hjelmlandem, formalnie zawodnikiem Stali Gorzów, też jechał Maksym Drabik i Patryk Dudek. No i w finale wcześniej był baraż, a w finale po dodatkowym biegu, tym już decydującym, Polacy przegrali z Rosjanami 1-5, no i to Rosja zgarnęła złote medale, a srebro na koncie reprezentacji Polski, brąz dla reprezentacji Australii. Z kolei jeszcze przed weekendem poznaliśmy podział koszyków przed jutrzejszym losowaniem fazy grupowej FIBA Euro Cup, a więc z udziałem Invest in the West NA Gorzów, AZS JP Gorzów. Gorzewianki znalazły się w drugim koszyku i wiemy, że na pewno nie trafią na Artego Bydgoszcz, Jenisej, Krasnojarsk, Spartak Widnoje, czyli naszego ubiegłorocznego rywala, a także Basket Ulma ze Szwecji. Natomiast mogą trafić na, jeżeli chodzi o pierwszy koszyk, na Arkę Gdynia lub Botas SK, to jest przegrany z eliminacji do Euroligi, Galatasaray Stambuł, CCC Polkowice, Hatay Turecki i MBA Moskwa. Z trzeciego koszyka na Różą Berok, słowacki Besiktasz Stambuł, ACS Sepsi z Rumunii, KP Brno z Czech, Orman Genslik z Turcji, no i z czwartego koszyka na Cmoki Mińsk, Luela z Białorusi, oczywiście Luela Basket Szwecja, Neve Dawid Ramla z Izraela, BC Pristina z Kosowa i Spartak Nogińsk z Rosji. Jutro losowanie, zdaje się, że o godzinie 11 będziemy oczywiście podawać te informacje. Teraz pływanie. W zielonogórskim Dżonkowie odbyły się finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w pływaniu. No i tam tradycyjnie w tych młodzieżowych kategoriach złoty medal na 50 metrów stylem klasycznym zdobyła Wiktoria Skowrońska, z którą rozmawiał Jakub Lesiński.
Wiadomo, jestem na pewno zadowolona, złoty medal, więc się bardzo cieszę, ale mam troszeczkę niedosyt, bo to nie jest moja życiówka, ale myślę, że będzie lepiej.
No właśnie, w finale czas 33:11, a na jaki pani liczyła?
Liczyłam poniżej 33, ale niewiele brakowało, więc myślę, że jest dobrze.
Czas czasem, ale wynik to złoto, chyba oczekiwany, spodziewany.
No jednak miałam dużą przewagę nad rywalkami w eliminacjach, jednak z czasem myślałam jednak, że na pewno będę miała medal.
A jak ważny jest to medal w pani karierze dotychczasowej?
No, na pewno jest motywacja na następne zawody, mistrzostwa.
Aleksandra Kramer z TP Zielona Góra była dzisiaj godną rywalką i w eliminacjach, i w finale?
Tak, no od dawna pływamy razem i myślę, że cały czas będziemy rywalizować.
Srebro dla Aleksandry Kramer z TP Zielona Góra. Aleksandra Kramer na 100 metrów stylem klasycznym. Tylko ona się cieszyła ze złota, choć mieliśmy duże nadzieje, że Wiktoria Skowrońska wreszcie zdobędzie to upragnione złoto na 100 metrów stylem klasycznym. Wygrała eliminację, ale w finale jednak ostatecznie przypłynęła czwarta. Ale to nie ostatni medal dla MKP Słowianka w tych zawodach, bo Agata Miciak zdobyła srebrny medal na 200 motylkiem. No i z nią, a także z trenerem Arturem Łopacińskim rozmawiał Jacek Białogłowy.
Proszę powiedzieć, jak ten wyścig wyglądał? Po pierwszym nawrocie chyba pani czwarta była.
No bo przede wszystkim z trenerem ustaliliśmy, żeby nie za szybko popłynąć pierwszą pięćdziesiątkę, ponieważ 200 motylem to jest konsekwencja. To, co zrobi się na pierwszej, wychodzi na ostatniej. Dlatego nie chciałam za szybko, żeby później mieć siły na finisz.
W końcówce z kolei koleżanka tam naciskała z trzeciego miejsca, zdaje się. Czuć było?
Czuć było bardzo.
No ale udało się, czyli jest wielka radość, super sukces, tak?
Oczywiście.
Panie trenerze, no pańska podopieczna z pięścią w górze, z wielką radością w oczach po wyścigu, srebrny medal, tak miało być?
To znaczy, czy miało być? No walka jest walką, no wszystko się może zdarzyć. Pracowała ciężko na to, żeby zrobić dobry wynik. Głównie się skupiamy na tym, żeby rekord życiowy padł. To jest jak gdyby cel, nie sam sobie medal, bo to, że tak powiem, niszczy zawodnika myśl o medalu. No 200 metrów to konsekwencja, ustaliliśmy pewną taktykę, założenia. Powiedziałem, że musi być konsekwentny, jak chce na drugiej setce zrobić coś fajnego. No i zrobiła dokładnie to, co żeśmy ustalili. No i efekt jest. Nie ukrywam, że ją stać na dużo więcej, ale to jeszcze jest młoda zawodniczka. Jeszcze przed nią dużo, jest bardzo pracowita. I życzyłbym, żeby inni trenerzy mieli takich zawodników. Także jestem bardzo zadowolony generalnie ze wszystkich startów Agaty.
A Agata Miciak była też piąta na 100 stylem motylkowym, 400 dowolnym, szósta na 200 dowolnym. W finałach byli też Jakub Szczepanowski, piąty na 100 i szósty na 200 klasycznym oraz Filip Frączek-Krygier, szósty na 100 grzbietowym. Ostatni z tych zawodników MKP Słowianka Jakub Kowalski odpadał w eliminacjach. Najlepsze 26 miejsce zajął na 1500 dowolnym, a Jacek Białogłowski głowy z trenerem Arturem Łopacińskim rozmawiał także o podsumowaniu tych właśnie zawodów w wykonaniu MKP Słowianka.
Panie trenerze, jak ocena całego występu Słowianki? Kilka finałów, dwa medale. Zadowolony pan trener, czy nie?
Tak, zadowolony jestem. Zawsze mi, jak ktoś mi pyta, czy jestem zadowolony, to jest takie powiedzenie trenerskie, że ten zawsze nie jest zadowolony, zawsze ma jakieś ale. Oczywiście zawsze mogłoby być lepiej. Dwa medale zasłużone Wiktorii i Agaty, dużo finałów A, finały B. Uważam, że postawa zawodników MKP Słowianka naprawdę na dość porządnym poziomie. Nie chciałbym powiedzieć, że bardzo albo doskonale, bo jeszcze oczywiście jest dużo pracy przed nami, są to młodzi ludzie, ale na ten czas plan został wykonany, praca zaowocowała, rekordy życiowe padły, więc no nie mogę się nie cieszyć, bo to jest dobry prognostyk. Przed nami oczywiście kolejny sezon, dla nich to jest na pewno duży kop do kolejnego sezonu, do kolejnych przygotowań, motywacja. Oczywiście ciężki sezon, bo mamy już 21 lipca, więc zmęczeni są tym wszystkim, zasłużone wakacje w tej chwili, więc myślę, że naprawdę dobry występ Kuba Szczepanowski, który wraca do gry po dwóch latach ciężkiej walki, no jak to młody człowiek z sobą i swoimi, że tak powiem, problemami. Agata jak zwykle na wysokim poziomie, Filip Frączyk, który nas tutaj, że tak powiem, wzbogacił o swoje występy, bo na co dzień trenuje w Anglii, ale jest Lubuszaninem, więc bardzo chce i nas od drugich mistrzostw już reprezentuje.
Dzisiaj finał chociażby, tak? Szóste miejsce.
Tak, dzisiaj finał. Wczoraj też był finał, niestety sędziowie skaleczyli go. No nie będę rozwijał tematu. Dzisiaj się odgryzł, że tak powiem. Więc bardzo ładnie popłynął. Szóste miejsce, Kuba szóste miejsce. No Agaty finały, to tutaj już naprawdę ich jest sporo.
No się powiedzmy o niej troszeczkę więcej, piąte, bo medal zdobyła.
Tak.
Coś więcej mogła?
Oczywiście, że tak. Jest to zawodniczka, która niesamowicie jest pracowita. To wszystko, co zdobywa, to jest ciężką jej pracą. Wspaniała dziewczyna, konkretna, zdecydowana, wie czego chce. No pracuje rewelacyjnie. Nawet panowie na treningach jej nie dają rady, więc naprawdę życzyłbym sobie więcej takich oczywiście.
No dobra, ale powiedział pan, mogło być więcej. Czyli gdzie mogło być więcej tutaj ewentualnie?
Czy mogło być więcej? Mówię, no, brakuje jeszcze że tak powiem, chłopaków w tym wszystkim, ale to są chłopcy, to inna bajka. Tu jeszcze trzeba troszeczkę poczekać na jakieś większe sukcesy. Ale ale no Kuba Szczepanowski, który tak jak już mówiłem, wraca do gry. Filip się świetnie pokazał. Mam nadzieję, że za rok na tych samych zawodach to już będziemy walczyć o medale. Także naprawdę możemy być zadowoleni, trzymać za nich kciuki, żeby świetnie pracowali, żeby się nie poddawali, żeby widzieli tą iskierkę w swojej przyszłości.
A słówko jeszcze o Wiktorii Skowrońskiej. Złoto na 50, na setkę właściwie tradycyjnie słabiej. Jak jej występ ocenić?
Na 50 ją stać zapewne na dużo więcej. Na setkę, mimo że któryś startuje z kolei na mistrzostwach, nie wychodzi. Jest trochę uparta, nie chce pewnych rzeczy dopuścić do swojej głowy. No jest to moja rola, żeby wreszcie coś drgnęło, aczkolwiek no nic na siłę. To jest zawodniczka już dorosła, ma 18 lat, pewne decyzje już podejmuje sama. Ja cały czas w nią wierzę i wiem, że jest w stanie pływać również doskonale setkę, ale tak jak mówię, to wszystko od niej zależy, od jej głowy, że tak to ujmę, bo pracę wykonuje, jest solidna, wie czego chce. No jest problem trochę z podejściem do tej setki. No walczę drugi rok, ja jestem trenerem, który się nie poddaje, ostatni, który, że tak
to
powiem...
To oboje się nie poddajecie, widzę, tak?
Tak, broń, że tak powiem, składam, nie składam broni, walczę, staram się jak najbardziej pomóc zawodnikowi, ale tu duża jej rola, tu naprawdę jest duża jej rola, bo można miliony, albo miliony, można super psychologa wynająć, ale to ona musi sama trafić do siebie, a jest w stanie znakomicie pływać setkę.
Dobra, a jakieś zaskoczenia były w pańskim gorzowskim teamie? In plus, in minus?
Ja nie chciałbym wyróżniać, bo naprawdę wszyscy stanęli w wysokości zadania. Każdy popłynął to, co sobie wypracował, na co zapracował. Cały rok się liczy, od września aż po dzisiejszy dzień. Wszystkie obozy, wszystkie uczestnictwo w treningach, przede wszystkim zaangażowanie w treningu. Także no każdy, jak to się mówi, zapracował na swój los. I mówię, nie będę wyróżniał, bo każdy naprawdę ciężko na swój sposób pracował. Oczywiście są i lepsze, i gorsze strony, i lepsze, i gorsze dni, ale naprawdę to jest młodzież, która pracuje, trzeba ich docenić. To nie jest zwykła młodzież, która chodzi do szkoły i wraca i to się na tym kończy. Oni naprawdę ciężko pracują. To jest 6 dni w tygodniu, 2 razy treningi, średnio po półtorej, po godzinie 45. Naprawdę jest ogromny wysiłek i trzeba to doceniać. To są tytani pracy.
A na koniec, jak pan powie, jak w ogóle poziom mistrzostw ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Mistrzostw, tak formalnie rzecz biorąc? Różnie bywało, mam wrażenie.
Tak. Ja powiem, że myślę, że na przyzwoitym poziomie stał poziom. Oczywiście biorąc pod uwagę gdzieś tam wcześniejsze mistrzostwa, 5 lat cofając się i tak dalej, stały, nie ukrywam, na wyższym poziomie, szczególnie finały, ale to nie można tak generalizować, że było kiedyś lepiej, teraz jest ten, na swój sposób poziom jest trzymany. Są rodzynki, którzy ten poziom tutaj zawyżyli, jak Filip Orlicz z G8 Warszawa. Głównie myślę, że tu chłopcy z tych innych klubów ten poziom utrzymali. Może troszkę słabiej wychodzi z dziewczynkami na dzień dzisiejszy, ale ja bym chciał powiedzieć, że to jest taki newralgiczny moment. To jest 17-18 lat. To jest taki koniec buntu u chłopaków, to jeszcze różnie. Więc to jest ciężki tak naprawdę okres dla nich. Są rodzynki, którzy pokazują się, którzy się świetnie prezentują, którzy też przygotowują się do wielkich imprez, więc ja myślę, że nie możemy narzekać. Tak jak powiedziałem na początku, można zawsze chcieć więcej, ale tak już powiedziałem też sumując swoich zawodników, to jest młodzież, która ciężko pracuje. Nie zawsze wychodzi tak, jakby się chciało, ale naprawdę są widoki. Praca trenerska, wkład, zaangażowanie zawodników, to jeszcze pokaże swoje na pewno plusy.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Radio Gorzów. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
ci to jak pojadą na zawody, to na bogato. Reprezentanci startu Gorzów, nomen omen, startowali w ten weekend w Bydgoszczy. Tam odbyły się 47. paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski, ale to było zarazem Grand Prix właśnie w tej dyscyplinie w paralekkoatletyce, w lekkoatletyce osób niepełnosprawnych. Dlaczego Grand Prix? A dlatego, że wystartowali też tam zawodnicy z innych krajów. 30 medali przywieźli podopieczni trenera Zbigniewa Lewkowicza. Oczywiście jak to w sporcie niepełnosprawnych, w wielu konkurencjach jest nomen omen, duża konkurencja. W niektórych czasem skromniejsza, ale też zawodnicy pobijają swoje rekordy życiowe i to też trzeba docenić. Wszystko to nam podsumuje to, co się wydarzyło w ostatni dzień i także to, co się już wydarzyło przez te 3 dni. Wszystko to nam podsumuje właśnie trener Zbigniew Lewkowicz.
No na pewno medale zawodników, którzy zrobili rekordy życiowe w rzucie dyskiem. Łukasz Czarnecki 38,50 poprawił o ponad metr rekord życiowy. Mateusz Piątek w biegu na 400 metrów też ponad 1,5 sekundy poprawił rekord życiowy i co prawda srebrny medal, ale wynik bardzo dobry. Krzysztof Ciuksza zdobył złoty medal z przeciętnym wynikiem, stać go na więcej. Myślę, że jeszcze w tym sezonie pobiega znacznie lepiej. Marek Wietecki z dobrej strony w dysku się pokazał, zdobył złoty medal, to już jego drugi złoty medal na tych mistrzostwach. Łukasz Czarnecki zresztą też drugi medal na tych mistrzostwach. No i srebrny medal zdobył nasz oszczepnik z pozycji siedzącej, Wojnicki Mateusz. Liczyłem tutaj, że będzie złoto, ale no niestety troszkę zabrakło i mniej szczęścia miał niż przeciwnik. Przeciwnik go minimalnie wyprzedził. Brązowy medal również w rzucie oszczepem z pozycji siedzącej zdobył Kopiec Michał. Jest to chyba jego największy sukces, bo jeszcze medalu na mistrzostwach nie miał. No i Agatka Gałan w biegu na 400 metrów z dobrym czasem brązowy medal. Także tych medali dzisiaj też mieliśmy zdobytych trochę. I podsumowując występ naszych zawodników, jest to 30 medali na Mistrzostwach Polski, 11 złotych, 13 srebrnych i 6 brązowych. Myślę, że to bardzo duży sukces, zwłaszcza, że no warunków w tym Gorzowie na razie jeszcze nie mamy ku dobremu przygotowaniu, zwłaszcza szlifowaniu formy przed tym okresem startowym. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej.
Jeżeli chodzi o dyspozycję zawodników, którzy szykują się do Mistrzostw Świata, tutaj można być zadowolonym z tych 3 dni?
Tak, ja powiem, że wszyscy zawodnicy, na których liczymy, potwierdzili minima i tutaj bym wymienił, którzy już mają minima i potwierdzili na Mistrzostwach Świata. Jest to Ciuksza Krzysztof, będzie startował na Mistrzostwach Świata na 100 i 400 metrów. Michał Gąb w kuli z pozycji siedzącej, Kotłowska Faustyna, dysk i kula, Mamczarz Łukasz, skok z wyż, Stoltman Lech, pchnięcie kulą, Śliwińska Renata, dysk i kula, Pietrucha Mariusz, skok w dal, Marek Wietecki, oszczep i kula, no i Bartosz Tyszkowski w kuli. Mamy w tej chwili 10 zawodników, którzy już potwierdzili minima. Liczymy jeszcze, że może co najmniej z 2 do połowy września upora się z minimami. Trochę pechowy miał w tym roku okres ten przedstartowy Mateusz Michalski. Kontuzja nie pozwoliła mu wystartować na Mistrzostwach Polski. Myślę, że zrobienie i potwierdzenie minimum to by dla niego było formalność.
Co teraz przed Wami? Jakie okazje do startów?
No najważniejszy start przed nami, no to od 1 do 4 sierpnia będziemy walczyli na Mistrzostwach Świata Juniorów. Jedzie 11-osobowa reprezentacja Polski, w tym aż czterech zawodników z Gorzowa. Łukasz Czarnecki, Iwona Koprowska, Faustyna Kotłowska i Agata Gałan. Liczę, że tutaj przywieziemy trochę medali z tych Mistrzostw Świata Juniorów, bo wyniki na seniorowskich imprezach ci zawodnicy bardzo dobre osiągnęli i tak porównywując inne lata, to są duże szanse medalowe tych zawodników, młodych zawodników. Dodam jeszcze, że Faustyna Kotłowska mimo że Mistrzostwa Świata Juniorów już ma potwierdzony wynik na Mistrzostwa Świata Seniorów, które się odbędą w listopadzie, to nasza docelowa impreza.
Powiedział trener Zbigniew Lewkowicz. Na koniec tej odsłony zajrzymy do wody, bo były mistrzowskie imprezy w wioślarstwie i kajakarstwie. Wioślarze AZS-u AWF Gorzów zdobyli 2 medale podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Kruszwicy. Trener Piotr Basta nie ukrywa, że liczył na większy dorobek medalowy w tych zawodach.
No niewątpliwie nie są to dla nas lepsze zawody niż do tej pory. Ostatnie kilka lat rozpieszczało kibiców wioślarstwa osiągnięciami naszych juniorów, 17-18 latków. Mówię to dlatego, ponieważ przebieg całorocznych przygotowań, starty kontrolne pozwalały mi sądzić, że po prostu będziemy faworytami w niektórych konkurencjach. No, ale dostaliśmy lekcję pokory i skończyło się na 2 brązowych medalach. Tymoteusz Bubień zdobył 3 miejsce w jedynce juniorów. Z kolei 4 podwójna dziewczyn w składzie Ewelina Konieczka, Sandra Kowalak, Martyna Jankowska i Paulina Niewiadomska zdobyły 3 miejsce w 4 podwójnej. I no, ragnęliśmy jeszcze oprócz tego miejsce 4, 2, 5 i 6, więc właściwie wszystkie nasze osady klasyfikowały się w ścisłym finale, ale miało być więcej medali. Tak ja planowałem, tak mieliśmy wspólnie pewien prognostyk przed tymi zawodami, ale kilka czynników wpłynęło na to. Błędy, które popełniliśmy wspólnie na to, że tych medali było mniej. No ale to jest też kolejna lekcja, którą na pewno wyciągniemy wnioski. Przed nami kolejne imprezy, za tydzień Olimpiada Młodzieży, za 2 tygodnie Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że zrehabilitujemy się tutaj w naszej wewnętrznej motywacji do tego, aby po prostu było lepiej.
Z kolei kajakarze rywalizowali w Mistrzostwach Polski Młodzików i Mistrzostwach Polski w kategorii młodzieżowej, czyli do lat 23. Oczywiście 3 gorzowskie kluby po kolei w hierarchii medalowej. Najpierw trener G-Power Marek Bohdziun.
W młodzieżówce trochę jest pewien niedosyt. Co prawda Przemysław Korsak po raz 3 rok z rzędu zdobył złoty medal, ale z uwagi, że przybywa cały czas w zgrupowaniach kadrowych na dwójce, nie pływając w ogóle, niestety wywalczyli dopiero 9 miejsce. Mówię. Dlatego tutaj troszkę niedosyt jest, mówię, ale Przemek przygotowuje się do kwalifikacji olimpijskich, jest troszkę w innym toku treningowym, więc to, trochę musimy tutaj oko przymknąć. Natomiast młodzicy spisali się rewelacyjnie, zdobyliśmy 3 medale, 1 złoty, 2 srebrne. Julka Seliwańska w K1 zdobyła złoty medal, srebrny medal, przepraszam, Patrycja Gębicka również srebrny medal w młodszej kategorii i 4 dziewcząt, Patrycja, Julka, Natalia Kędziora i Wiktoria Konopska w pięknym stylu wywalczyły złoty medal w K4 2000 metrów.
Tyle trener Marek Bohdziun. 1 medal w kategorii młodzieżowej wywalczyła reprezentacja AZS-u AWF Gorzów, która także rywalizowała w kategorii młodzików. O tych zawodach ze strony sekcji kajakarskiej AZS-u AWF opowie nam trener Marcin Ponomarenkow.
Myślę, że trener Marek Zachara będzie ze swojej grupy zadowolony, ponieważ Julia Olszewska w kategorii kajaku jedynki na 200 metrów, jest to konkurencja olimpijska, zajęła 3 miejsce, brązowy medal. Następnie bardzo dobrze się również spisała na dystansie o połowę ponad dłuższym w kategorii K1 500, w której zajęła 4 miejsce. Następnie ze swoją koleżanką Pauliną Nogą wywalczyły na takim samym dystansie 5 miejsce. Jeśli chodzi o mężczyzn, Kanadyjkarzy, w kategorii C1 1000 metrów Grzegorz Bryński zajął 9 pozycję, a wraz z kolegą klubowym Robertem Olszewskim 6 w finale A. Więc jest to jak najbardziej pozytywny rezultat dla naszego klubu. Jeżeli chodzi o konkurencję młodzików w C2 na 2000 metrów, 5 miejsce zajął Witold Bejnarowicz wraz z kolegą klubowym Karolem Sadowskim. I ten ostatni, Karol Sadowski, również zajął w konkurencji finałowej C1 2000 metrów 11 miejsce, więc uważam za udany start.
Na mistrzostwach była też reprezentacja gorzowskiej Admiry, niestety bardzo osłabiona, bo wiemy o tym dramatycznym, pamiętam o tym dramatycznym wypadku Aleksija Koliadycha, który powoli wraca do zdrowia, nawet odwiedził Admirę na zgrupowaniu. No ale oczywiście w młodzieżowych mistrzostwach Polski, ani tym bardziej młodzieżowych mistrzostwach Europy nie mógł rywalizować. Admira więc zakończyła tę rywalizację bez medalu. Mówi trener Rafał Krajewski.
Skończyliśmy zawody niestety bez medali, natomiast myślę, że zawodnicy wystartowali na swoim poziomie. To, co mogli jakby zrobić, to zrobili. Mieliśmy 3 finały A,
jedno szóste, dwa siódme miejsca. Wszystko w konkurencjach olimpijskich, także no myślę, że powinniśmy być zadowoleni. Tym bardziej, że wiadomo, że nie mógł wystartować Aleks Koliadek i w zamian za niego dwójkę płynął junior, także myślę, że jesteśmy zadowoleni.
No i tyle na temat wody, pływania i tak dalej. Wrócimy na ląd po wiadomościach, będzie o bieganiu.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Na terenie ośrodka Nierzym koło Gorzowa odbył się siódmy bieg Trzech Jezior. Taka gorzowska impreza, bo współorganizatorem oprócz Nadleśnictwa Kłodawa, gminy Kłodawa, był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie, który oczywiście zawiaduje tym terenem ośrodka Nierzym. Wygrał Mariusz Nowak z Różanek. Doczekał się Mariusz Nowak za piątym razem wygranej na swoim terenie. A wśród kobiet gorzowianka Magdalena Cycoń. To dla niej też pierwsze zwycięstwo w drugim występie w tym biegu Trzech Jezior. Rywalizowano na dystansie do oficjalnie 5340 metrów. Trasa wiodła przez lasy wzdłuż jezior. Muszę powiedzieć, że było pięknie, bo też wziąłem udział w tym biegu. No, impreza właśnie dlatego przyciągnęła nie tylko ze względów sportowych, ale również i dzięki walorom przyrodniczym. No to posłuchajmy co nieco na ten temat.
Tomasz Kalempkiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa. Cieszy pana taki tłum tutaj w tych okolicach?
Przyzwyczailiśmy się. Dzień dobry. Nie, no fajnie jest, bo w zasadzie te 300 osób to praktycznie mówiąc co roku około tej ilości osób dociera. No dzisiaj to mamy trochę nawet mały problem, bo widzę, że jest troszeczkę więcej osób, bo niestety niektóre osoby się zapisały, nie dokonały wpłaty, a jednak rozliczenie ilości osób robimy wpłatą. No zobaczymy, może ktoś nie dojedzie, będziemy się starać tak zrobić, żeby wszyscy mieli okazję przebiec.
Mówiliście razem z panią wójt, że to jest oczywiście promocja tych tras, że ta trasa nawet jest oznaczona, więc to ma zachęcić też, żeby tu wrócić, niekoniecznie za rok, a może wcześniej.
Nie, no taką mamy tutaj jakby pomysł na te różne trasy u nas, bo nie tylko dotyczy to tras biegowych, ale rowerowych również, że staramy się te trasy takie wyczynowe w cudzysłowie, czyli tam, gdzie się odbywają rywalizacje, oznaczać w sposób trwały. Jest to możliwość poćwiczenia, nawet sprawdzania siebie samego, swoich wyników wtedy.
Bieganie po lesie na pewno jest zdrowsze niż po mieście, ale czasem można zwierzynę spotkać tutaj też?
Tak, zgadza się. No jest to tam w zasadzie i przyjemność, i ryzyko czasami. Chociaż to ryzyko to jest malutkie, bo na razie jakichś tam incydentów nie było. No, najbardziej to trzeba uważać ewentualnie ze zwierzętami wściekłymi, żeby tutaj to jakichś tam problemów nie było, bo tak jakichś ataków zwierzyny, to tam raczej się nie dzieje nic takiego, że akurat z tym nie ma problemu. Jest to przyjemne zobaczenie czegoś w lesie, chociaż pewnie często jest to taki element, że się i zwierzyna, i człowiek troszeczkę wystraszy, bo takie najczęściej z zaskoczenia to się odbywa.
W razie spotkania z dzikiem, najlepsza reakcja?
Ja myślę, że to dzik się zachowa większą czujnością niż człowiek i on szybciej reaguje niż człowiek, czyli on ucieczką. My raczej nie powinniśmy uciekać w przypadku spotkania dzikiego zwierzęcia, bo najbardziej to może problem wilków dotyczyć w ostatnich czasach, że drapieżniki no niestety mają trochę inną mentalność i to nie jest tak, że on ucieka, tylko że jak widzi, że coś ucieka, to zawsze może się taki troszeczkę odruch łowiecki włączyć w zwierzęciu, że raczej wtedy lepiej nie uciekać, się zatrzymać i starać się być jak największym.
Mariusz Nowak, najlepszy w biegu Trzech Jezior, najlepszy z gminy Kłodawa po raz trzeci, no na własnym terenie nie wypada inaczej.
Oczywiście, szykowałem formę na ten bieg, bo jest to dla mnie domowy bieg, trzeba było się pokazać z najlepszej strony.
Nie jest to bieg wymagający, powiedzmy, bo nie jest to największy dystans, ale tam te kilka momentów takich, może powiedzmy, jak to tam wygląda.
Tak, wbrew pozorom dystans im krótszy, czasami tym bardziej wymagający, bo biegnie się na zdecydowanie większej intensywności. Okoliczne lasy znam bardzo dobrze, bo trenuję tu na co dzień i wiem, że to chyba możliwie najtrudniejsza pętla.
Te podbiegi najgorsze tam lekko z tak zwanym kopnym piaskiem?
Tak, tak. Dało się odczuć, tym bardziej, że wystartowałem w połowie stawki i trafiłem na ludzi, których musiałem wyprzedzać, więc musiałem biec po największym piasku, nie najlepszą linią.
Taka taktyka była założona, żeby w środku gdzieś wystartować, bo tu nie ma startu wspólnego, to się ten bieg różni.
Taka była taktyka, żeby mocniejszych zawodników trzymać przed sobą i patrzeć na to, można sobie pozwolić.
Najlepsza wśród kobiet Magdalena Cycoń w biegu Trzech Jezior. Po raz pierwszy tutaj zwycięstwo.
Po raz pierwszy zwycięstwo, chociaż nie pierwszy start w zeszłym roku. Pierwszy raz startowałam, było równie miło co w tym roku. W porównaniu z biegami takimi miejskimi, gdzie nawierzchnia jest dużo, dużo lepsza, to tutaj faktycznie ciężko się biegnie, aczkolwiek jest wszystko do przeżycia.
Które takie momenty były najtrudniejsze?
Myślę, że takich momentów najtrudniejszych nie było szczególnie najtrudniejszych momentów, było kilka takich składowych. No na pewno ten podbieg taki piaszczysty i dosyć mocno pod górę był trudny.
Który to już sukces taki, zwycięstwo biegowe?
W tym roku drugie.
A pierwszy to był?
Bieg Żakowski na Puszkina w Bogonowie.
A biega pani od kiedy?
No z przerwami od 3 lat.
To całkiem chyba nieźle już jak po 3 latach są zwycięstwa.
Myślę, że tak, ja jestem zadowolona.
A kto tak dobrze przygotowuje do tych sukcesów?
Mam takiego jednego wiernego kibica, który mnie zainspirował do biegów. Jest to Tomek Zalewski, który również brał udział w tym biegu i z tego co wiem osiągnął bardzo dobry rezultat.
Zajął konkretnie 7. miejsce Tomasz Zalewski. Natomiast ostatecznie w tym biegu wzięło udział 275 osób, więc no jest to, trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o Gorzów i okolice obok Nadwarciańskiej Dychy, nie wiem, czy nie największy bieg, jeżeli chodzi o obsadę. Zresztą tak wspominał Tomasz Kalempkiewicz na konferencji przed tym biegiem, że wiele osób bierze udział raz do roku właśnie tylko w tym biegu. Nie dziwię się, szczerze mówiąc, przebiegając właśnie tę trasę, bo rzeczywiście jest pięknie, a pogoda wczoraj bardzo dopisywała do biegania. 19 stopni, lekkie zachmurzenie, lekki wiatr, więc biegło się bardzo, bardzo przyjemnie. Piłka nożna jutro, oczywiście w środę magazyn żużlowy po godzinie 13. To zapraszam w swoim imieniu, coś tam myślę, że się uda ciekawego przygotować. Natomiast jutro po 17 magazyn piłkarski, będzie o Stilonie, będzie o Warcie. Stilon grał u siebie z występującym na 6. poziomie rozgrywkowym FC Frankfurt nad Odrą. Oczywiście to był mecz sparingowy. No i przegrał 1-2. W gorzowskim zespole testowanych było 3 Brazylijczyków. Murilo Maja i Giovanni Parizotto, którzy grali już w polskich klubach, oraz Reginaldo Ramos, który przybył prosto z Brazylii. Wystąpił też Ukrainiec Serhii Łytwynow, w ubiegłym sezonie piłkarz Karimi Gubin, a jedynego gola dla Stilonu zdobył Łukasz Zakrzewski, który po krótkiej przerwie, próbie poszukiwania innych klubów, powrócił do Gorzowa, powrócił do Stilonu, trenuje ze Stilonem. No i on właśnie zdobył tę bramkę, jego na początku posłuchamy.
Zabrakło przede wszystkim skuteczności. Mieliśmy w drugiej połowie o wiele więcej sytuacji bramkowych. No i jak mówię, zabrakło chłodnej głowy pod bramką przeciwnika. No, jesteśmy na etapie jakby dogadywania się między mną a klubem, więc wszystko idzie w dobrym kierunku, mam nadzieję.
Kamil Michniewicz, trener Stilonu.
No jesteśmy gdzieś tam w takim głównym etapie budowy jeszcze i podzieliliśmy zespół na 2 zespoły, bo jedna drużyna nasza jest w Ośnie na turnieju, tak jakby U20 można powiedzieć, oprócz tych 3-4 zawodników, którzy zostali z nami. 11 została tutaj, plus właśnie zawodnicy testowani, także wykorzystaliśmy moment, kiedy wszyscy grają, żeby też tutaj sprawdzić ewentualnie nowych zawodników. Tak jak powiedziałem, no dla nas główną filozofią teraz jest to, żebyśmy do tych doświadczonych zawodników, których mamy, wprowadzali naszych młodych zawodników z akademii i tak faktycznie jest. Bo regularnie już gra 4-5 chłopaków w pierwszym składzie i tak jak powiedziałem, kolejna 11 jest na turnieju właśnie i radzi sobie całkiem przyzwoicie. Dlatego tutaj raczej bym nie przywiązywał uwagi do tych nazwisk, nie jest to naszym priorytetem. Aczkolwiek mówię, w sytuacji, gdy gdzieś tam na jakichś pozycjach będzie brakować, to musimy być też na to przygotowani, stąd te testowanie w dzisiejszym meczu.
Ostatecznie jednak trener Kamil Michniewicz raczej się na tych zawodników nie zdecyduje, raczej na pewno. Stilon jutro gra kolejny sparring z Karin Gubin w Słubicach. W piątek grała Warta na wyjeździe z Wartą Międzychód, z czwartoligowcem z grupy wielkopolskiej. Warciarze wygrali ten sparring 4-0. I tam w zespole gorzowskim był testowany Japończyk Marmoru Tsuiya, który dotychczas występował w Lubuszaninie Drezdenko. Był na testach, co ciekawe, w Stomilu Olsztyn pierwszoligowym, ale tam ostatecznie nie znalazł uznania w oczach trenera Stomilu Piotra Zajączkowskiego, a więc ostatecznie wrócił do Lubuskiego, ale zamienia Drezdenko na Gorzów. Trudno zresztą się dziwić, bo Lubuszanin Drezdenko w ubiegłym sezonie spadł z czwartej ligi. A więc więcej na ten temat, na temat Stilonu, na temat Warty będzie jutro w magazynie piłkarskim po godzinie 17. Zapraszam serdecznie do słuchania. Natomiast jeszcze został nam jeden temat w ostatniej prostej, on będzie w ostatniej odsłonie. Będzie też o futbolu, ale w futbolu amerykańskim, czyli w wykonaniu Grizzlies Gorzów.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Ostatni temat w ostatniej prostej, czyli właśnie futbol amerykański. Ekipa Grizzlies Gorzów jest w pełni przygotowań do sezonu w lidze LFA 9. Początek sezonu 25 sierpnia na wyjeździe przeciwko Mustangs Płock. Gorzowianie niedawno rozegrali grę kontrolną z Watahą Zielona Góra, z którą od dłuższego czasu współpracują, konkretnie z drugim zespołem Watahy. O szczegółach rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu z grającym prezes Grizzlies Michałem Chudym.
Jesteśmy właśnie po pierwszym teście dla naszej drużyny, czyli wewnętrzny skrimisz pomiędzy nami a drugą drużyną Zielonej Góry Watahy, z którą współpracujemy od początku tego sezonu. Przypominam, część naszych zawodników ogrywała się w LFA 1 i w ramach wymiany posiadamy na nasz sezon aktualny cały sztab trenerski ich. Także tutaj jak najbardziej współpraca pełnoparowre.
Jak kadrowo wyglądacie i jak ta dyspozycja wygląda?
Kadrowo wyglądamy bardzo dobrze. Jest ponad 35 osób aktywnych sportowo, gdzie nie ma większych, poważniejszych kontuzji. Plus w tym sezonie powracało parę starych osób. Będziecie mogli rozpoznać osoby, które wróciły ze Szczecina, z pierwszych Grizzlies jeszcze w połączeniu ze Stalą, jak i również chłopaków z Poznania.
Jakie najbliższe plany i kiedy te rozgrywki?
Najbliższe plany to jest doszlifować wszystkie błędy i wszystkie zagrywki, które wyjdą po analizie obecnego sparingu. Sparing kontrolny już był. Główny przedmeczowy będzie 10 bądź 3 sierpnia, jeszcze ustalamy datę, a start naszych rozgrywek 25 sierpnia na wyjeździe.
Tyle, jeżeli chodzi o od strony gorzowskiej, ale od strony zielonogórskiej, jeszcze o tej współpracy zielonogórsko-gorzowskiej, opowie nam Krystian Wójcik z Watahy. Rozmawiał z nim Jakub Lesiński.
Jak już oznajmialiśmy na początku sezonu, zostaliśmy wzmocnieni kilkoma zawodnikami ze zespołu Grizzlies, natomiast my w ramach wymiany wspomagamy ich doświadczeniem, naszymi trenerami, no i pomagamy im w tym sezonie i mamy nadzieję, że tam też powalczymy. No bo zespół jest gotowy sięgnąć po mistrzostwo, nawet będziemy starać się to z nimi osiągnąć.
Czym te wasze odmiany się tak naprawdę różnią, jakby tak laikowi wyjaśnić, to co grają gorzowianie i w to co gracie wy?
Na tą chwilę tak naprawdę niewiele. Tutaj ta liga, która nowo powstała, LFA, wyszła naprzeciw z nową formułą 9-osobową. Wcześniej, jeżeli ktoś jeszcze pamięta, jak graliśmy w futbol za czasów Dragons, była to formuła 8-osobowa. No i tutaj było troszeczkę więcej tych zmian. Na tą chwilę jest to formuła 9-osobowa i tak naprawdę na pierwszy rzut oka jedyne co się zmienia, to usunięcie dwóch tych grubych zawodników, wielkich z formacji ofensywnej, no bo jest to zawsze największa bolączka w każdym zespole, dlatego usuwamy tych dwóch najcięższych zawodników, których jest z reguły najmniej w zespołach i to jest tak naprawdę największa różnica. Gram się na pełnym boisku, na pełnowymiarowym, punkty zdobywa się w taki sam sposób, akcje wykonuje się dokładnie w taki sam sposób. Z racji, iż gra się na większym boisku, często te mecze są o wysokich punktacjach, jest więcej akcji takich, które cieszą oko, szybciej, no bo tego miejsca jest dużo więcej do biegania. Jeżeli ma się dobrego atletę i gdzieś tam jest w stanie się go wykorzystać, no to tych akcji można naprawdę zbudować dużo i może ten mecz naprawdę cieszyć oko.
Mówiłeś o tym, że wspomagacie drużynę gorzowską doświadczeniem. To w praktyce jest tak, że ty jesteś trenerem drużyny Grizzlies?
Trenerem głównym nadal zostaje Michał Chudy, jednak i on jest tutaj postacią główną w tym zespole. My pojechaliśmy tam wspomagać zespół jako koordynatorzy i asystenci, jednak tutaj w trakcie meczu wszystkie takie akcje, decyzje strategiczne, taktyczne będą podejmowane przez koordynatorów. Michał jest również zawodnikiem, który gra i będąc grającym trenerem przez lata, wiem, jakie to jest trudne zadanie, dlatego on będzie podejmował większość decyzji związanych z klubem, z prowadzeniem klubu, oczywiście w konsultacjach z nami, gdzieś tam będzie się nas pytał o nasze zdanie, o pomoc, ale w trakcie meczu, no to już my będziemy tutaj sprawować rządy, że tak powiem, na te cztery kwarty i my będziemy prowadzić zespół, jak najlepiej będziemy potrafić. I tak to formalnie na tą chwilę wygląda ta nasza współpraca od tej strony trenerskiej naszej.
Tyle Krystian Wójcik, tyle w ostatniej prostej. Jeszcze krótko powiem, bo w Azerbejdżanie trwa Europejski Olimpijski Festiwal Młodzieży. No i tam mamy trzy nasze lekkoatletki, Olgę Rzeszewską, Kornelię Lesiewicz i Alicję Kaczmarek. Kornelia Lesiewicz, AZS AWF, a Olga Rzeszewska i Alicja Kaczmarek, LKS JP. I nasze lekkoatletki biegały dzisiaj na 100. Olga Rzeszewska niestety nie przeszła eliminacji do finału, natomiast Kornelia Lesiewicz tutaj już się bardziej ucieszyła, bo zajęła drugie miejsce w eliminacjach z czasem 55-56. Więc awansowała, jeżeli dobrze widzę, awansowała tak do finału. No niestety Olze Rzeszewskiej się nie powiodło, ale też było bardzo, bardzo ciężko. Trzecie miejsce w swoim biegu eliminacyjnym. Będziemy o tym oczywiście na bieżąco informować. Jeszcze raz zaproszenie, jutro magazyn piłkarski i w środę magazyn żużlowy po godzinie 13. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.